Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam, kochani, was bardzo, bardzo serdecznie. 14 kwietnia w klubie 555. Ja nadaję nie na żywo, ale prosto z Chicago. Nagrywam dla was ten odcinek na kilka godzin przed fizycznym emisją i momentem, kiedy wy go oglądacie, więc bardzo, bardzo świeżo, bardzo na bieżąco, dosłownie z paroma godzinami różnicy. Dzisiaj łączę się tutaj z wami z właśnie pięknego, wietrznego miasta w Stanach Zjednoczonych, w którym to dzień przed tym, słuchajcie, zanim wy tutaj w Polsce będziecie tego słuchać, my tutaj z Polonią w Chicago będziemy się spotykać, ściskać i rozmawiać. I z tego miejsca, ponieważ to już za właśnie parę godzin od momentu tego spotkania, to nasze nagranie, chcę pozdrowić bardzo serdecznie Monikę, słuchajcie, która przyjechała do nas na lotnisko z tymi pięknymi balonami klubu 555, ale też nie tylko o Polonie tutaj w Stanach Zjednoczonych, a tak z tego miejsca chcę pozdrowić i uściskać wszystkie osoby, które słuchają nas w klubie 555 z różnych krajów, w których to włączacie klub o różnych godzinach, nie zawsze o 5:55. Cudownie, że z nami jesteście. Kochani, dzisiaj 14 kwietnia, a ten klub poprowadza dla was ja, czyli Magda Daniłoś, osoba, która od wielu, wielu lat tutaj w klubie pojawia się bardzo często właśnie w tygodniu nawyku bądź panem swoich emocji, ponieważ jak wiecie, jest to taki wątek i temat, który bardzo, bardzo lubię i uważam, że rozumienie swoich emocji jest kompetencją absolutnie XXI wieku. Ostatnio pokusiłam się o taką refleksję i dzisiaj chcę sobie ją przywołać jako taki motyw przewodni na nasze dzisiejsze spotkanie, że kiedy my lepiej rozumiemy siebie i potrafimy innym wyjaśnić swoje emocje, wyjaśnić im to, dlaczego się w jakiś sposób czujemy, a w efekcie tego zachowujemy, to też innym ludziom jest łatwiej z nami, ale też nam samemu ze sobą jest łatwiej ze sobą. W związku z tym dzisiejszy odcinek będzie dedykowany kilku emocjom, które niekoniecznie zawsze interpretujemy jednoznacznie, i chciałabym was skierować do tego, żebyśmy tutaj na czacie podyskutowali na temat tego, jak te emocje rozumiecie, czujecie, a będę mówiła dzisiaj o kilku i przyjemnych, miłych, i nieprzyjemnych emocjach, które można zrozumieć trochę inaczej niż czasem nas się uczono w szkole, w domu, jakoś tak właśnie w tych emocjach odnajdować. Dzisiaj imieniny obchodzą Justyna, Krzysztof, Maria, Izabela, Jadwiga, Maksym, Juliana. I nietypowe święta to Dzień Ludzi Bezdomnych, Dzień Patrzenia w Niebo, piękne święto, Dzień Delfina, słuchajcie, i Dzień Chrztu Polski. A my startujemy z takim wątkiem przewodnim emocji, które chcemy trochę lepiej zrozumieć. I ja sobie dzisiaj przygotowałam kilka emocji, o których chcę wam opowiedzieć, ponieważ ja od 3 ponad lat już na różnych warsztatach, ale między innymi na warsztacie Oswoić Emocje, który prowadzę tutaj w ramach Hexagonu Pro, przyglądam się różnym emocjom i zadaję takie, w pewnym sensie można powiedzieć, że prowokacyjne pytanie, a co by ta emocja mogła mówić? Bo tutaj w klubie Fryderyk bardzo często wam o tym mówi, powtarza zresztą w zgodzie z tym, co mówi o emocjach psychologia, że emocja jest informacją. Więc jeśli jest informacją, to pytanie jest takie, jakie informacje niosą za sobą pewne emocje, o których być może na co dzień tak często nie mówimy, bo dzisiaj mam tutaj w tym moim repertuarze kilka nietypowych. I zacznijmy, słuchajcie, od zazdrości. Chciałabym, żebyście na start napisali mi tutaj na czacie, jak mówimy o emocji zazdrości, to jak ją identyfikujecie? Jako emocję przyjemną, nieprzyjemną, pożyteczną, niepożyteczną, ponieważ mam takie poczucie, że ta emocja wywołuje zawsze bardzo, bardzo dużo dyskusji. I jak się zatrzymamy na chwilę i się tak zastanowimy nad tym, dlaczego emocja taka jak zazdrość może wywoływać dużo emocji, to myślę sobie, że na chwilę się zatrzymam. Tak kulturowo, ja jestem dzieckiem lat 80. i 90. i jak się zastanawiam i zastanawiałam wielokrotnie nad tym, dlaczego zazdrość bywa interpretowana jako emocja nieprzyjemna, jeśli ktoś z Was tak właśnie napisał, to szczególnie to do Was te słowa kieruję, to może być tak, że uczono nas w domu na przykład mówić nie pokazuj, co dostałeś, bo inni ci będą zazdrościć, albo nie ciesz się jak szczerbaty do suchara, bo jeszcze komuś zrobi się przykro. I my byliśmy uczeni nie wyrażania jakiejś swojej radości z tego, że coś mamy, ale też traktowania innych ludzi, którzy coś mają, niekoniecznie z perspektywy, o, ale fajnie, tylko takiego, o, ale on to ma. I ja myślę sobie, że zazdrość jest to taką bardzo ciekawą w kontekście tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, emocją, która w pierwszym odruchu może brzmieć jak brzydka emocja, a tak naprawdę chciałabym wam zaszczepić taki, dla być może części z was zupełnie nie nowy, a być może dla części z was słuchających dzisiaj zupełnie nowy, wzór na te emocje, i tym wzorem byłoby to, że zazdrość jest mapą naszych marzeń. No bo popatrzcie, jeśli na przykład ktoś dzisiaj słucha i myśli sobie, przykład z brzegu, o, Magda, nie wiem, jest dzisiaj na fajnej wyprawie w Chicago, też bym chciał tam jechać. No to możemy sobie pomyśleć, a moje życie jest, nie wiem, nie takie, jakbym chciał, i pójść w taką niekoniecznie wspierającą narrację, a mogę powiedzieć sobie, to ciekawe, że pomyślałam sobie teraz, że chciałabym być w tym miejscu i może to jest jakieś moje marzenie, może ja po prostu powinnam dopisać je na swoje bucket list, bo to jest realnie naprawdę miejsce, do którego chcę kiedyś przyjechać. I ja od kiedy opowiadam wam o pewnej zmianie, która się też we mnie zadziała, zaczęłam patrzeć na emocje właśnie zazdrości w ten sposób, że zamiast myśleć sobie, że ona mi mówi o czymś, czego ja nie mam, i to jakoś bardzo, nie wiem, mnie ocenia, to zaczynam sobie myśleć o niej jako o emocji, która pokazuje lepiej, czego ja bym chciała, a skoro u innych to widzę i myślę sobie, ojej, fajna ta rzecz, którą ten ktoś ma, to być może jest to informacja o tym, że też to jest dla mnie ważne. I teraz zobaczcie, że jeśli sobie na to w ten sposób patrzymy, to w praktyce, co nam mówi zazdrość, co jest dla mnie ważne? Czego bym więcej chciał w swoim życiu? Widzę coś, czego być może nie mam, nie daję światu, a chciałabym, żeby to się zmieniło. Więc jest to jakaś taka żywa informacja z tu i teraz o naszych potrzebach. I ja sobie myślę, słuchajcie, że warto obserwować te emocje i zadawać jej takie pytanie, czego ta zazdrość ci zazdrości? I to jest nieprawdopodobnie mocne miejsce do takiego lepszego eksplorowania siebie i swoich prawdziwych pragnień w swoim życiu. Jestem ciekawa, napiszcie mi w komentarzu, czy widzicie, czujecie to. I na koniec puenta, bo do każdej emocji będę miała taką puentę, którą sobie zapisałam. Zazdrość nie mówi nam o tym, że jesteśmy złymi ludźmi albo że jesteśmy nie takimi, niepełnymi ludźmi, tylko ona nam mówi, gdzie chcemy być. I z mojej perspektywy zazdrość może być jedną z najpiękniejszych emocji do realizowania w rozwoju swoich marzeń. Okej, to dajcie znać, czy to było ciekawe. To teraz taka emocja, którą dla odmiany często interpretujemy jako przyjemną, a znowu ja wam pokażę być może ciekawą nową perspektywę. I tą emocją jest ulga. Ulga to jest taki stan, w którym, nie wiem, długo jesteśmy w jakimś napięciu, długo jesteśmy w czymś trudnym i robimy takie, okej, dobra. To już jest, nie wiem, mniej trudno, albo coś jakiegoś, co, nie wiem, było napięciem wewnętrznym, albo co jakoś nas zwalało emocjonalnie, zniknęło. I my traktujemy ulgę często jako coś przyjemnego, bo de facto w rozumieniu 1:1 to jest przyjemne uczucie, ale nie zawsze musi być pożyteczne w kontekście naszego rozwoju. I tutaj chciałabym wam opowiedzieć o tym, że ulga bywa zdradliwa, bo na przykład, jeśli sobie weźmiemy takie pojęcie jak prokrastynacja, to w prokrastynacji jest dużo ulgi. Myślę, że się ze mną zgodzicie, że jest taki moment, kiedy myślę sobie, powinnam zrobić to, co powinnam zrobić dziś, ale dzisiaj się nie wyspałam, albo mi się nie chce, albo jest dzień trudny, albo nie chcę się z tym mierzyć, bo tego się boję. Więc myślę sobie, dobra, to nie dzisiaj, to jutro. I czuję przez chwilę bardzo przyjemne uczucie ulgi. I ta ulga jest taka nawet odurzająca, no bo przez moment, przez chwilę zdejmuje z siebie to napięcie i przez moment i przez chwilę daje sobie przyzwolenie, żeby nie musić czuć czegoś trudnego. Tylko problem jest taki, że to trudne coś, co muszę zrobić, się nie odsuwa od nas i w związku z tym jutro wróci to uczucie napięcia i wróci to uczucie takiego przymusu wrócenia do tej rzeczy, tylko ono wróci ze zdwojoną, strojoną siłą, z większymi wyrzutami sumienia, z większym lękiem w nas. W związku z tym ulga może nam dać takie poczucie przyjemności, które ostatecznie jeszcze wzmocni, wzmoże, że tak powiem, to uczucie napięcia wewnętrznego. I ulgę możemy na przykład czuć bardzo często w takich sytuacjach, kiedy nie wiem, uniknęliśmy jakiejś trudnej sytuacji, konfrontacji, jakiejś trudnej rozmowy. Jak jesteśmy nieasertywni, to bardzo często przychodzi ulga, ale ona niestety nie jest docelowo dla nas rozwojowa. Jest to uczucie ulgi na przykład, kiedy się wycofamy z czegoś ważnego, kiedy odłożymy właśnie tę decyzję na później. Ja nie rozpatruję tych, wiecie, takich oczywistych sytuacji, bo żeby była jasność, jest też bardzo pozytywny efekt ulgi po długim, długim stresie, po długim, długim napięciu, po jakiejś długiej sytuacji kryzysowej. To ten format ulgi, o którym rozmawiamy, jest absolutnie okej, ale pokazuję Wam drugą stronę medalu, że nie zawsze ulga musi być dla nas dobra i czasem zejście napięcia z lęku, z obawy, ze stresu przed zrobieniem czegoś może równać się to, że my odkładamy te rzeczy do końca świata i dzień dłużej. Kto mnie zna, ten wie, że ja jestem znana z takiego powiedzenia bój się i rób. I bój się i rób jest właśnie o tym, aby nauczyć się nie odkładać dla tego chwilowego uczucia ulgi. I teraz to, co możesz sobie zadać jako pytanie w tej sytuacji, kiedy pojawia się taka chęć, żeby sobie właśnie dać tą dyspensę, to czy to dało ci ulgę, ale też przybliżyło cię do życia wartego przeżycia? Czy jeśli ta ulga teraz się wydarzy, to czy to cię jakoś przybliży do tego, gdzie chcesz być dalej? Bo czasem odpowiedź brzmi tak. I potrzebuję teraz pójść do swojej strefy komfortu i odpocząć, i oddechnąć po jakimś długim okresie napięcia. Ale czasem odpowiedź brzmi nie. Ja po prostu próbuję przed czymś uciec. I wtedy warto sobie pomyśleć o tym tak, że ulga nas chce zabrać do takiego miejsca komfortu, ale ono niestety jest, słuchajcie, złudne. A pytanie jest takie, co ja chcę zrobić w tej sytuacji dla siebie, tak naprawdę. Nie dla chwilowego poczucia przyjemności, tylko tak naprawdę dla siebie, dla siebie. I znowu możecie mi napisać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa i mimo, że ja nagrywam, słuchajcie, ten klub kilkanaście godzin przed jego emisją, to ja obiecuję Wam, że będę czytać te komentarze Wasze. I na YouTubie, i na Facebooku po fakcie, bo jestem bardzo ciekawa Waszych refleksji z tego odcinka. No dobra, no to idziemy do żałoby. I żałoba to jest niesamowicie ciekawa emocja, z którą ja bardzo, bardzo dużo w ostatnich latach pracuję sama ze sobą, ponieważ żałoba się nam kojarzy bardzo jednoznacznie tylko i wyłącznie z emocjami związanymi z żegnaniem kogoś, kto odszedł z naszego życia. Prawda jest taka, że takich sytuacji w naszym życiu jest i na całe szczęście jest niewiele w stosunku do sytuacji, w których przeżywamy żałobę, a nawet nie jesteśmy zawsze tego świadomi, nad różnymi sytuacjami lub relacjami, które w naszym życiu jakoś sobie wyobrażaliśmy i one się nie wydarzyły. Bo żałobę, słuchajcie, można odbywać na przykład nad karierą zawodową, którą mieliśmy w głowie, że chcemy realizować, a ona się nie wydarzyła. Możemy odbywać żałobę nad związkiem, który miał być tym idealnym, tym właściwym, nie wyszedł. Żałobę możemy odbywać nad jakimś naszym wyobrażeniem tego, kim chcieliśmy być, czy chcemy być, a jeszcze nie jesteśmy. I żałoba to jest taki stan, który jest w jakimś sensie tęsknotą za czymś, czego my byśmy bardzo pragnęli w naszym życiu i to się nie stało. To może być jakaś decyzja, której nie podjęliśmy. To może być wiele, wiele, słuchajcie, rzeczy. Jestem też ciekawa Waszych refleksji nad czym żałoby ostatnio przechodziliście. Ja w swoim życiu przechodziłam wielokrotnie żałobę nad na przykład wyobrażeniem, że ktoś, kogo sobie jakoś wyobrażałam, się okazał być kimś innym. Albo nad tym, że ja jakoś chciałam, żeby było, nawet na wakacjach, słuchajcie, że ja sobie wyobrażałam, że te wakacje będą jakieś, a potem na końcu się okazywało, że były inne. I to jest okej. Przeżywać żałobę w taki sposób, świadomie, i powiedzieć sobie, żałuję, że to się tak nie stało. Żałuję, że coś tam. I powiedzieć sobie, czuję smutek wynikający z tego. Smutek, że tak jest. Być może wyciągnięcie nawet jakiejś lekcji z tego, co mogłoby pójść inaczej, co mogłem zrobić inaczej w tej sytuacji. Albo zadać sobie pytanie, uwaga, za czym tak naprawdę tęsknimy, kiedy czujemy ten smutek? I to jest chyba najbardziej potężne pytanie w takim momencie. bo my możemy tęsknić za rzeczami, które się nigdy nie wydarzyły. I chcę, żeby to wybrzmiało, jeszcze raz to powiem. My naprawdę możemy tęsknić za rzeczami, które się nigdy nie wydarzyły. Ja tak, wiecie, tu z Chicago, i teraz dajcie mi chwilę na moment takiej prywaty. Tu z Chicago wyjadę na pewno z taką refleksją, że przez 20 kilka lat, ja mam tutaj rodzinę i w New Jersey, i w Chicago. Moje dwie kuzynki, 3 lata starsze ode mnie, kiedy miały kilkanaście lat, wyjechały do Stanów Zjednoczonych i przez kilkanaście ładnych lat czułam i zazdrość wynikającą z faktu, że one tu są, i żałobę nad tym, że ja nie mogę tu być. I wczoraj spotkałam się, słuchajcie, wzruszająca sytuacja po 20 ponad latach, prawie 25 latach z kuzynką, z którą się nie widziałam. Przyjechałam do niej do domu, rozmawiałyśmy, poryczałyśmy się ileś razy. Rozmawiałyśmy o tym, ile lat właśnie straciłyśmy, nie widząc się, nie mogąc mieć ze sobą takiego kontaktu jeden na jeden. I ja mogę, słuchajcie, i nawet wczoraj poczułam taki smutek wynikający z tego, taką żałobę nad tym, że nie miałam szansy widzieć się z nią przez tyle lat i jakoś mieć z nią kontaktu i widzieć, jak dzieci się rodzą. I to jest dokładnie, słuchajcie, o tym. Ok? To powiedzcie mi, jak teraz to czujecie, napiszcie na czacie te emocje właśnie. Idziemy w takim razie do kolejnej przyjemnej emocji, i jest nią bardzo ciekawa emocja, która ma dwie znów, tak jak zazdrość, strony medalu: duma. Duma może być emocją bardzo pożyteczną i może być emocją bardzo niepożyteczną. No bo duma to jest jedna z tych emocji, którą w pożytecznym rozumieniu powinniśmy czuć wtedy, kiedy osiągamy coś fajnego i mamy takie good job, good job. Dobra robota, fajną rzecz zrobiłam, fajną rzecz zrobiłeś. Natomiast ona bywa, że nas strasznie izoluje od świata, ponieważ duma w tym niepożytecznym rozumieniu to jest taki stan, w którym mówię: ja nie potrzebuję nikogo, ja sobie sama dam radę. I ona nam się może kojarzyć z taką niezależnością, ale niekoniecznie w tym dobrym słowa znaczeniu. Taka Zosia Samosia, która jest dumna i nie poprosi o pomoc. I powie: ja nie pokażę swojej słabości. Ja nie potrzebuję nikogo do tego, żeby on mi pomagał. Ja potrzebuję być tam, dojść do tego sama. I ona w praktyce powoduje, że my odcinamy się od innych ludzi. Bo wiecie, ta duma w pożytecznym rozumieniu to nie tylko, że ja się czuję dumna, ale ja się chwalę innym ludziom, że coś osiągnęłam. Nie chwalę, tylko jakby się cieszę z tego, że coś osiągnęłam. I daję sobie szansę na to, żeby inni ludzie się ze mną cieszyli. Kiedyś usłyszałam takie zdanie, zadam wam to pytanie. Jak dużo ludzi w waszym życiu to są ludzie, do których możecie zadzwonić i powiedzieć im, że jest coś nie tak, i wiecie, że oni was ogarną jakoś, pomogą? I czy macie tak samo dużo ludzi, do których możecie zadzwonić i z pełną świadomością się z nimi cieszyć z własnych sukcesów i być przy nich dumni i z nimi dumni? I nie czuć, że właśnie będą oceniać, nie czuć, że oni będą zazdrościć w tym niepozytywnym rozumieniu. Bo być może, jeśli nie mieliśmy takich ludzi, to zostaliśmy z takim uczuciem: okej, dobra, to ja sobie muszę poradzić sama, nie mogę innym ludziom powiedzieć. I to jest w sumie taka ważna refleksja, że jeśli sobie zadamy takie pytanie: czy ta duma mnie wspiera, czy ona mnie oddziela od innych, to tak naprawdę tu się dzieje wszechświat pomiędzy tymi stanami. Bo w jednym stanie ja się czuję rozumiana, wspierana, bezpieczna z innymi ludźmi, a w innym czuję, że jestem z czymś sama i muszę sobie dać sama radę. I to jest bardzo, bardzo trudne. I to, co czasem wygląda jak siła, słuchajcie, jest strategią, żeby nie zostać zranionym, zranioną. I to też jest ważne, co teraz powiedziałam. Myślę, że to czujecie. Dobra, to idziemy, kochani, do ostatniej emocji, mojej ukochanej, dlatego zostawiamy na sam koniec. Moja ukochana, absolutnie najwspanialsza emocja na świecie: złość. Złość jest bardzo, i dlatego zostawiamy na koniec, w polskiej kulturze osadzona jako emocja zła. Nie wolno ci się złościć, przestań się złościć, grzeczne dziewczynki nie idą do nieba, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, znacie, ja nie będę wchodzić w rzeczy, które są dla nas oczywistością w tej kulturze, w której żyjemy. I złość jest często traktowana jako taka emocja, którą należy albo tłumić i wcisnąć, i zacisnąć, i nie pokazać, albo ona dla nas stanowi trudność, kiedy wybuchamy. I tego też ludzie nie lubią, kiedy wybuchamy, bo to jest nieprzyjemne, to jest niekomfortowe, to stawia innych ludzi w bardzo nieprzyjemnym miejscu. Ale co by było, gdybyśmy popatrzyli na złość jako na tę informację, która mówi nam: ej, ale ktoś właśnie przekroczył twoje granice. Albo ty sama przekroczyłaś swoje granice. Albo co by było, gdyby popatrzeć na tą emocję jako na taką, która daje informację o tym, że jakoś przekroczyliśmy swoje wartości życiowe. To z mojej perspektywy wiele, wiele się w takim stanie zmienia. No bo to na przykład wtedy nam mówi: to, co teraz się wydarzyło, mi nie pasuje. Ktoś przekroczył moje granice, albo zgodziłam się na coś nie chciałam zgodzić. I to jest bardzo, bardzo potężne paliwo do zmiany. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, bo zauważyć, że ty ciągle mówisz tak, zamiast powiedzieć nie. Zauważyć, że zostajesz w swojej pracy, nie wiem, 3 razy w tygodniu o godzinę dłużej niż powinnaś, a nie dostajesz za to wynagrodzenia, tylko dlatego, że nie potrafisz powiedzieć nie. Zauważyć, że spędzasz czas z ludźmi, którzy cię już nie interesują, nie są dla ciebie wsparciem, którzy cię dołują, ale pomimo wszystko z nimi siedzisz, bo masz ich od 20 lat. Zauważyć to jest przepotężna siła, bo ona tak naprawdę nam daje punkt wyjścia do zmiany. I dla nas tak naprawdę to jest informacja o tym, co nie działa, co jakby dlaczego ona jest taka silna. Ona ma nas wzburzyć, tylko nie chodzi o to, żeby wybuchać albo tłumić. Ona ma nas wzburzyć i powiedzieć: halo, halo, co tu się w ogóle dzieje? Why? Czemu ty to robisz? I z tej perspektywy ona nam pozwala dokonać tej realnej zmiany. Czasem to jest postawienie granicy, czasem to jest powiedzenie sobie: a ja tak nie chcę. Czasem to jest powiedzenie sobie: a czego ja tak naprawdę chcę? Ale zawsze, absolutnie zawsze, kiedy przychodzi złość, powinniśmy się zatrzymać, zrobić trzy wydechy i powiedzieć sobie: o, a o co tu w tym wszystkim chodzi? A czemu tak jest? A dlaczego tak jest? I myślę sobie, słuchajcie, że w zasadzie z każdą emocją, którą odczuwamy, warto zrobić dokładnie to, co mówię teraz o złości. Bo jeśli pomyślimy sobie o tym właśnie, że emocje są informacją, to nawet zadając sobie pytanie, czemu ja teraz potrzebuję spokoju albo czuję niespokój? Czemu moje ciało się teraz spięło? Czemu ja, nie wiem, czuję złość? Wiecie, ja się zawsze śmieję, że każdy jeden dzień tutaj w klubie 555, w którym nie ma Fryderyka, ma dwie grupy osób. Jedne, które się cieszą, że przychodzi ktoś z trochę inną perspektywą i posłucham z ciekawością, bo lubię słuchać Ani, Aldony, Magdy. I są tacy, którzy mówią: o, dzisiaj nie ma Fryderyka. I naprawdę, jeśli są tutaj dzisiaj tacy, którzy tak czują, to popatrzcie, jakim fajnym jest sobie poobserwować nawet, dlaczego mnie to wkurza. I ja wam muszę wam powiedzieć tak na koniec, że pojawiam się tutaj w klubie, wydaje mi się, 6 lat i permanentnie, szczególnie na konferencjach Obudź się, przychodzą do mnie ludzie, którzy mówią: Magda, jak ty mnie na początku w klubie wkurzałaś, jak ty mnie wkurzałaś. A potem coś przekliknęło i zaczęłam słuchać tego, co ty mówisz, i nagle się okazało, że jesteś nawet bywa moją ulubioną osobą prowadzącą ten klub. I to zatrzymanie się nad tym, czemu mnie coś, ktoś, sąsiadka, mąż, dzieci, pani z polskiego od mojego syna, pani w sklepie wkurza, może być bardzo ważną informacją, ponieważ najczęściej ludzie, i to będzie piękny klucz do domknięcia naszego dzisiejszego klubu, najczęściej inni ludzie nas wkurzają z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że nam przypominają o czymś, czego nie lubimy. I to jest spoko, jeśli dzięki posłuchaniu sobie klubu przypomnicie sobie, czego nie lubicie, a co może ja wam przypominam. Może jakąś koleżankę ze szkoły, mamę, tatę, którzy się jakoś, nie wiem, wypowiadali, może ja podobnie wypowiadam się, ale czy ktoś inny oczywiście. Ale też drugie dno tego jest takie, że czasem patrzymy sobie na tą osobę i myślimy sobie: mnie to wkurza, bo bym chciała umieć to, co ona. Ja bym chciała tak mówić jak ona, ja bym chciała się tak zachowywać jak ona. Więc zarówno zazdrość, jak i złość są naszym lustrem. Absolutnie mogą być pięknym miejscem do zobaczenia, czego nam w życiu brakuje, czego chcemy więcej w naszym życiu i co chcemy zmienić. Jestem szalenie ciekawa waszych refleksji, bo taki dzisiaj filozoficzny nam wyszedł klub, nie wiem, czy to czujecie. A ja sobie myślę, że wy to lubicie, w tych klubach, w których ja przychodzę. Ja tu jeszcze do was wrócę w przyszłym tygodniu i będę już na żywo z wami. Jeśli teraz nie przekręcę, to 23 kwietnia będę tutaj z wami. na żywo, więc nie mogę się już doczekać, aż będę mogła czytać Wasze komentarze, których dzisiaj nie mogę. A ja Wam za dzisiejsze spotkanie już, słuchajcie, dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. I jak zawsze z tego miejsca zapraszam Was. Przede wszystkim na mój Instagram Magdalena Daniłoś, szczególnie osoby neurotypowe, bo tam właśnie dedykuję swoje treści osobom ADHD i nie tylko, ale też zapraszam Was na swój YouTube. Tutaj, będąc na YouTubie, możecie kliknąć subskrybuj na moim kanale również, wpisując po prostu znowu Magdalena Daniłoś i słuchając więcej takich rozkmin filozoficznych, jak ta dzisiaj dla Was i do Was. Ściskam Was serdecznie. Na Instagramie możecie oglądać moje przygody w Chicago, a będę tutaj jeszcze do niedzieli, więc jeszcze parę dni możecie pooglądać moje wojaże, wycieczki, cudowne eksploracje. Do zobaczenia, słuchajcie, do usłyszenia. Widzimy się już niebawem.